Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie Wiadomości Watykańskie, a następnie o sytuacji w Iraku opowie ksiądz Waldemar Cisło z Polskiego Oddziału Pomocy Kościołowi w Potrzebie. A na zakończenie kolejny odcinek audycji Ex Oriente Lux. Tym razem ksiądz Rafał Zarzeczny opowie o Aaronie Cudotwórcy. Na niedzielny magazyn zaprasza Leszek Wilczak.
Nadszedł czas, by ponownie docenić rolnictwo, ale nie w sensie nostalgicznym, ale jako niezastąpione bogactwo przyszłości. Mówił o tym Benedykt XVI w czasie rozważania przed modlitwą Anioł Pański, którą odmówił z wiernymi zgromadzonymi na placu Świętego Piotra w Watykanie. Papież nawiązał do obchodzonego we Włoszech Dnia Dziękczynienia za plony. Jego zdaniem światowy kryzys gospodarczy obnażył wiele problemów i teraz domaga się przemyślenia globalnych modeli ekonomicznych, które go spowodowały.
Jest to wyraźny symptom bieżącego kryzysu, do którego dołączyły się jeszcze inne i dobrze znane trudności, jak utrwalenie dysproporcji między bogatymi i biednymi, skandal głodu, zagrożenie ekologiczne czy problem bezrobocia. W tym kontekście decydujące może być ponowne odkrycie rolnictwa. Proces industrializacji zepchnął na margines tę dziedzinę, która choć ze swej strony czerpała zyski z nowoczesnej wiedzy i techniki, to jednak straciła na znaczeniu także na płaszczyźnie kulturowej.
Papież zwrócił uwagę na pokusę, jaką w obecnej sytuacji gospodarczej stanowi zawieranie intratnych międzynarodowych sojuszy, które jednak okazują się tragiczne dla krajów ubogich, utrwalając ich skrajną biedę oraz rabunkowo eksploatując ich zasoby naturalne. Dodatkowym minusem jest utrzymujący się mimo kryzysu nastawiony na nieograniczoną konsumpcję styl życia w krajach uprzemysłowionych, przynoszący szkody środowisku i ubogim.
Należy zatem wspólnie wypracować nową równowagę między rolnictwem, przemysłem i usługami, by rozwój był bardziej zrównoważony i by nikomu nie zabrakło chleba i pracy, a powietrze, woda i inne zasoby naturalne zachowywały charakter dóbr powszechnych. Konieczne do tego jest kultywowanie i szerzenie jasnej świadomości etycznej, odpowiadającej najbardziej złożonym wyzwaniom naszych czasów. Należy wychowywać do mądrego i odpowiedzialnego korzystania z dóbr, promować osobistą odpowiedzialność wraz ze społecznym wymiarem rolnictwa bazującego na odwiecznych wartościach, jak gościnność, solidarność i podział trudu pracy.
Ojciec Święty zauważył, że jednym ze znaków czasu jest powrót młodych, wykształconych ludzi na wieś. Odpowiadają oni w ten sposób nie tylko na osobiste czy rodzinne pragnienia, ale także na wymogi dobra wspólnego.
Do kwestii społecznych i wymogu solidarności papież wrócił w pozdrowieniach po odmówieniu modlitwy Anioł Pański.
W tej chwili pragnę ponowić wyrazy mojej bliskości z drogim narodem Haiti, który z powodu styczniowego straszliwego trzęsienia ziemi doświadcza teraz poważnej epidemii cholery. Dodaję ducha wszystkim, którzy spieszą z pomocą w tym nowym zagrożeniu i zapewniając o szczególnej pamięci modlitewnej apeluję do wspólnoty międzynarodowej o hojną pomoc dla tej ludności.
Benedykt XVI przypomniał także o zbliżającym się czasie Adwentu. W Wigilię pierwszej niedzieli tego okresu liturgicznego papież będzie przewodniczył nieszporom oraz czuwaniu modlitewnemu w intencji poczętego życia. Wyraził on życzenia, aby w tej inicjatywie wzięły udział różne wspólnoty wiernych na całym świecie. Czas przygotowania do Bożego Narodzenia jest sposobną chwilą, by wzywać Bożej opieki nad każdą ludzką istotą powołaną do istnienia i by podziękować Bogu za dar życia otrzymany od naszych rodziców, dodał Ojciec Święty. Podczas pozdrowień nie zapomniał on także zapewnić Irakijczyków o swej modlitwie w intencji pokoju w tym kraju.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Wiem, że z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie Kościół w Polsce modli się dzisiaj za wszystkich braci i siostry, którzy znoszą cierpienia z powodu wierności Ewangelii. Wy, którzy przyjłości cierpieliście za wierność Chrystusowi i Kościołowi, jesteście szczególnie wrażliwi wobec tych, którzy dzisiaj są poddawani podobnej próbie. Módlmy się do Boga o wolność głoszenia wszyscy ewangelicznego oręcza.
W Polsce po raz drugi obchodzony był Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Został on zorganizowany z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Tegorocznym tematem przewodnim jest sytuacja chrześcijan w Iraku, o której opowie ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor sekcji polskiej tej organizacji.
Co roku wybieramy jeden kraj, bo chcemy pokazać, gdzie aktualnie według naszego przekonania ta sytuacja chrześcijan jest najbardziej dramatyczna. Dokonaliśmy tego wyboru wcześniej. Wpisujemy się poprzez to w ten rytm Kościoła Powszechnego, bo wiemy, że był synod dla Bliskiego Wschodu i wiemy, że ten Irak czy ten temat był jednym z głównych tematów tam poruszanych obok Ziemi Świętej. Wiemy też, że sytuacja w Iraku jest dramatyczna, chociażby ostatnie zamachy. Pamiętamy sytuację młodego księdza, który w katedrze, tak jak nasz Maksymilian Kolbe, chciał oddać swoje życie, bo prosił tych terrorystów, żeby jego zabrali, jego zabili, a pozwolili ludziom odejść. Niestety zginął, rozstrzelany na miejscu. I pokazujemy dzisiaj, jak dramatyczna w tym naszym kontynencie europejskim, gdzie czasami zapominamy, które się, jak mówi Ojciec Święty, tak mocno sekularyzuje, tak odchodzi od korzeni swoich chrześcijańskich, że dzisiaj za wiarę również ludzie giną, że potrzebują naszej solidarności również w tym wymiarze, żeby pokazać im to, że ktoś się nimi interesuje, ktoś za nich się modli. Komuś nie jest obojętny ten los ich. Co 3 minuty na świecie średnio ginie jeden chrześcijanin za to tylko, że do tego samego Boga, co my, mówi Ojcze Nasz. I to jest bardzo smutne i dramatyczne. Oczywiście te prześladowania są bardzo rozłożone i mają szeroką skalę. Mówimy o dyskryminacji, to co się zaczyna dziać w niektórych nawet krajach europejskich, gdzie chrześcijanin ma problemy z dostaniem pracy, to co mamy chociażby w Ziemi Świętej, poprzez różnego rodzaju formalną dyskryminację, czy tak jak w Arabii Saudyjskiej na przykład, gdzie nie ma możliwości oficjalnie noszenia krzyżyka, czy posiadania Biblii, czy jakiegokolwiek obrazka, po kraje, gdzie trafia się do więzień, jak Chiny, jak Wietnam, czy jak chociażby Irak, gdzie są chrześcijanie mordowani. Czyli ta skala jest bardzo szeroka. My staramy się informować i mówić o tych stopniach prześladowania. Mówimy, że około 350 milionów chrześcijan żyje, czy jest dotkniętych jakimś stopniem, czy jednym z tych stopni dyskryminacji. Międzynarodowy nacisk daje nam możliwość wywierania przynajmniej jakiegoś zainteresowania bardziej rządu, czy zmobilizowania go do ochrony swoich obywateli. Był biskup Kutz z Pakistanu w maju, na przełomie maja-czerwca gościł w Polsce. Też uświadamiał nam sytuację chrześcijan w Pakistanie, gdzie chodzi o wprowadzenie prawa przeciwko bluźnierstwu. Też taki wymierny efekt tego, to myślę, że warto zauważyć, że i mieliśmy rezolucję parlamentu naszego, polskiego, mieliśmy parlament europejski, który zainteresował się koptami, czyli jeśli my oddolnie będziemy mówić na ten temat, na pewno politycy będą musieli, im ten głos będzie silniejszy, tym będzie bardziej skuteczny, będzie bardziej oddziaływał, czy bardziej się będzie przekładał na ten poziom międzynarodowy.
Światłość ze wschodu.
Ex Oriente Lux.
Przed mikrofonem ksiądz Rafał Zarzeczny, jezuita.
O świątobliwym Abba Aronie, cudotwórcy. Nasza lektura historii mnichów ze Siene powoli dobiega końca. Bohaterowie początków chrześcijaństwa i życia monastycznego na południu starożytnego Egiptu, ci, których znał i podziwiał Abba Pafnucy, szybko odchodzili w przeszłość. Wszak czas płynie nieubłaganie, a życie ma swoje prawa. Minęła epoka napoły legendarnego Abba Macedoniusza, który jako pierwszy miał głosić Ewangelię w krainie zwanej Nubią około połowy IV wieku. Do tej misji podobno przeznaczył go sam święty Atanazy Aleksandryjski. Przeminęli już także jego uczniowie i następcy w biskupstwie, Marek i Izajasz. Dawno też pochowano świątobliwego Psuluzję, co to za nic w świecie nie chciał być biskupem miasta File, a jednak musiał. Oczywiście mężów świątobliwych nigdy nie brakowało w krainie Siene. cała Dolina Nilowa, okoliczne wzgórza i prawie wszystkie wyspy na rzece, aż hen daleko, za pierwszą kataraktą. W tych czasach było to miejsce schronienia wielu mnichów, uciekających od wielkiego i hałaśliwego świata, od jego sporów i ułudy. Co nie znaczy, że życie na pustyni było łatwiejsze niż w mieście. Co to, to nie. Ale w życiu dawnych mnichów nie chodziło przecież o to, co łatwe i przyjemne. Żył tam na przełomie IV i V wieku świątobliwy Apa Aron, który zostawił po sobie wielu uczniów oraz żywą pamięć o cudach, jakie miały się dokonywać z jego udziałem albo za jego wstawiennictwem. To chyba tak już jest, że ludzie pod każdą szerokością geograficzną i w każdym czasie lepiej pamiętają cuda i niezwykłości niż zwyczajną codzienność i prostotę czynienia dobra. Ale takie są prawidła życia i próżno się z nimi spierać. Ponoć w młodości Abba Aron był żołnierzem, ale żołd, jaki otrzymywał, rozdawał ubogim. Rodzice znaleźli mu żonę, ale on nie chciał małżeńskiego stadła, bo postanowił zostać Bożym wojownikiem. Kiedy jego oddział szedł w rozproszeniu przez pustynię, naprzeciw Abba Arona wyszedł wielki lew w celach wiadomych. Nasz bohater, mając na uwadze ostatnią chwilę życia, zaniósł modlitwę do Boga, przyrzekając mu zarazem, że jeśli by wyszedł szczęśliwie z tej opresji, to zostanie mnichem na pustyni. I wtedy, w przypływie desperacji i odwagi, rzucił Aron swoją włócznię w kierunku złowrogiej bestii i ubił ją na miejscu. Odtąd już nie wrócił do miasta, ale poszedł do mniejszego osiedla na górze Sketis. Nie mógł tam jednak zostać, bo mama i tata go szukali wytrwale, więc się zapakował i zstąpił na południe, aż do Siene na pograniczu nubijskim i zamieszkał w Samotni, w dolinie nad Nilem. Tam też jednak spokoju nie miał zbyt długo, bo się ludzie na nim szybko poznali. Widzieli bowiem, że autentycznie pobożny i że żyje w wielkim umartwieniu. Zaczęli więc do niego przychodzić, jak to zwykle, do starca, choć jeszcze całkiem młodego. A to po dobre słowo, a to po poradę, po modlitwę wreszcie. No i wieść gruchnęła w okolicy, że modlitwy tego nowego mnicha są niezwykle skuteczne. A że każdy prawie miał jakiś problem do załatwienia albo jakieś nieszczęście w rodzinie, to się drzwi celi biednego Abba Arona dosłownie nie zamykały. Oto zdarzyło się, że jakiś chłopiec nazbyt rezolutny, a całkiem nieostrożny, poił osła nad Nilem w miejscu, które odwiedzały krokodyle. No i razu pewnego biedaka wciągnęła wielka bestia pod wodę i tyle go widział jego ojciec zrozpaczony, że stracił syna jedynego. Temu poradzono jednak, by się udał niezwłocznie do Apa Arona, co to ponoć cuda czyni. Poszedł nieszczęśnik i opowiedział mnichowi wszystko, co zaszło. Aron ulitował się nad starym Nubijczykiem, dał mu kawałek drewna i kazał wrzucić w wodę tam, gdzie się dramat rozegrał. I stało się, że kiedy tylko kawałek drewna dotknął wody, wynurzyła się bestia z Nilu i wypluła chłopca bez jednej nawet ranki na ciele. Aj, wielka jest moc modlitwy. A jeszcze większa wiara ludu, który chętnie opowiada o tym, co się przydarzyło świętym pańskim. Cudów zatem przybywało. Jakiś rybak przyszedł z płaczem, że mu dziecko, którego nie przypilnował, z łodzi się wychyliło i do wody wpadło i tyle go widział. Może by znów świątobliwy pomógł? Pomógł, czemu nie? Pomodlił się jak należy, psalmy odmówił i na barkę wracać kazał, gdzie na ojca czekało już kolejne ocalone dziecko. Tym razem jednak do opowieści o cudzie dołączono zeznanie topielca, że mu anioł świetlisty rękę podał i tak z otchłani nilowej wyciągnął. Potem przyszli bliscy rolnika, który pracował w ogrodzie, a kiedy wszedł na drzewo, by zerwać owoce, spadł na ziemię i wydawało się, że umarł. Aaron siedział akurat przed swoją chatą i chwalił Pana. Opowiedzieli mu zatem wszystko, co zaszło, a starzec wskazał na skopek stojący na progu. Kazał go zabrać i tą wodą skropić umarlaka, czyniąc przy tym znak Chrystusowy. Podziałało natychmiast. Więc niebawem wrócili proszący wraz z nieostrożnym rolnikiem, który pięknie za ocalenie dziękował. A mnich pokorny tylko głową kiwał i palcem na niebiosa wskazywał. Był zresztą pomocny w sprawach znacznie mniejszej wagi, choć też gardłowych. Kiedyś sama tylko modlitwa Aarona przekonała surowego bankiera, by miał jeszcze trochę cierpliwości w stosunku do pewnego dłużnika, który przyszedł mnicha prosić o wstawiennictwo. Innym razem przywrócił wzrok komuś, kto przyszedł z jeszcze dalszego południa. Potem znów modlitwy Apa Aarona uwolniły opętanego spod władzy demona. Były też pomocne w czasach, gdy Nil nie wylewał jak należy i gdy okolicznej ludności głód zaczynał doskwierać. Tak oto żył i został zapamiętany święty Apa Aaron, którego uczniem był nie mniej święty Abba Izaak. To on właśnie opowiedział wszystkie te rzeczy mnichowi Pafnucemu, wędrowcy przybyłemu z północy, który je spisał potem i nam przekazał. Do naszych dni zachował się jeden tylko rękopis przekazujący historię mnichów ze Siene. Ale wystarczy. Bo przecież dziś pismo zdaje się być nieśmiertelne. Wszystko zostaje, choćby w internecie. Każdą publikację można zamówić i odnaleźć, nawet po latach. Ale niezależnie od form przekazu, ciągle liczy się treść. Opowieści o dawnych mnichach, nawet te najbardziej cudaczne, przemawiają do nas, jeśli tylko mamy odwagę dostrzec w nich rzeczy nieprzemijające. Ewangeliczny radykalizm, umiejętność komentowania teraźniejszości słowami Pisma, jasność, że wydarzenia i drogi tego świata prowadzą nas do Boga, nawet jeśli tego na bieżąco nie dostrzegamy. Bo żywoty dawnych mnichów mówią także o nas, całkiem współczesnych. Niech zatem będą nam dobrymi braćmi, bardziej nawet niż przewodnikami.
Była to audycja
Ex Oriente Lux.
Światłość ze wschodu. W opracowaniu księdza Rafała Zarzecznego, jezuity.
Tym kończymy nasz dzisiejszy program. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.